A witam Was na podcaście Rzucaj, nie gadaj. Dzisiaj mam gościa, z którym porozmawiam o nowym projekcie i oddaję Tobie głos, Tomku, żebyś mógł się przedstawić.
Cześć, nazywam się Tomek Kreczmar. Bardzo trudno mi wychodzi przedstawianie się, bo nie wiem od czego zacząć trochę, ale może skrócę do takiego bonmotu, którego często używam. Przegrałem swoje życie w takim drugim znaczeniu tego słowa, czyli moje życie jest związane z grami, odkąd pamiętam. I możecie mnie kojarzyć jako RPGowcy z czasów, może z opowieści o tym, że było takie czasopismo, które się nazywało Magia i Miecz i wydawnictwo Mag, i my żeśmy wprowadzali na rynek RPG w zasadzie jako pierwsi w Polsce, tak formalnie rzecz biorąc. Przez 7 lat budowaliśmy z jednej strony czasopismo, w którym pisaliśmy o grach, a z drugiej strony produkowaliśmy przeróżne gry, między innymi Warhammera, Ze Cthulhu, Earthdawn i tak dalej. No a teraz, poza tym, że zajmuję się cały czas grami, ale już tej takiej na niwie elektronicznej, to przygotowujemy nowy projekt, którym chcemy opowiedzieć o historii gier fabularnych na świecie i w Polsce. Nie wiem, która z tych dwóch części jest ciekawsza.
Zacznę w takim razie takim może przewrotnym pytaniem. Skoro wspomniałeś o wydawnictwie Mag, o tym, jak wprowadziliście RPG na rynek polski, czy może pamiętasz, jak sobie wyobrażałeś, jak za te naście lat będzie wyglądał rynek RPGowy, fandom? Czy poszło w tą stronę, w którą chciałeś? Czy może cię zaskoczyło? Czy może nie miałeś żadnych oczekiwań?
Mieliśmy różne oczekiwania, bo marzyliśmy o tym, że Mag będzie takim TSR-em w Polsce i w zasadzie w pewnym sensie został TSR-em w Polsce, bo tak jak TSR przestał istnieć, to RPGowy Mag też przestał istnieć, więc jest to jakaś koincydencja. My też nie wiedzieliśmy w Polsce wtedy, że TSR ma takie problemy już w tych latach 90., bo informacje wiadomo, jak się rozchodziły, nie mieliśmy internetu. To, co udało się wyczytać w Dragonach czy innych czasopismach, wcale nie sugerowało, że TSR umrze. No nie przewidzieliśmy oczywiście też takiego rozwoju internetu i tego, że technologie podążą w tym kierunku, w jakim podążyły. Raczej myśleliśmy o tym, że będzie więcej systemów, że będą większe konwenty. Marzyło się nam, że będą takie sklepy jak zdarzyło nam się być na przykład w Londynie w sklepie Forbidden Planet, to się bodajże tak nazywało, gdzie miałeś wszystko, co było związane z grami. I fantastyką szeroko pojętą, czyli VHS-y na przykład, można było kupić wszystkie odcinki Star Treka na VHS-ach. To było po prostu coś. Ale marzyliśmy wszystkim o tym, że będzie większa dostępność i to się zdarzyło. Niewątpliwie, bo można w Polsce kupić w zasadzie każdy system, jaki się pojawi i wiele z tych systemów jest po polsku. Marzyło nam się, żeby było dużo graczy, no i jest. Marzyło nam się wreszcie, żeby było więcej kobiet w fandomie, bo w owych czasach tych kobiet było naprawdę niewiele. No a my byliśmy głównie facetami w okolicach dwudziestki i wiadomo, jak się wtedy nad niektórymi rzeczami myśli, o czym się marzy i czego poszukuje. No i między innymi poszukiwaliśmy też towarzystwa kobiet, które by miały podobne zainteresowania co my. I super, że to się zmieniło, że ten fandom teraz jest mniej więcej 50/50. Nawet nie wychodziliśmy myślami do tego, żeby mieć takie eventy jak Pyrkon, który może trochę już nie jest konwentem, jest faktycznie tym festiwalem fantastyki, ale że będą przychodziły tłumy ogromne, 20-30 tysięcy osób, trochę zainteresowanych różnymi rzeczami, ale ogólnie związanymi z fantastyką. Więc nie było, podsumowując TLDR, że tak powiem, takie marzenia niektóre się ziściły, a niektórych po prostu nie byliśmy w stanie przewidzieć, że coś takiego może się zdarzyć.
Przejdźmy teraz do samego projektu, bo książka będzie opowiadała o historii RPG-ów. Tak jak wspomniałeś, gdzieś tam w postach się już pojawia, tak? Zaczynały się one od tych gier bitewnych, ewolucji gier bitewnych i dodawania bohaterów do samych armii. A taki moment, kiedy te RPG-i zaczęły się w Polsce, według ciebie, to jest ten moment, kiedy pojawiały się pierwsze właśnie fanowskie tłumaczenia do podręczników przez kluby fantastyki lokalne, czy może właśnie te wchodzenie tych bitewniaków pierwszych? Czy jest jakiś taki moment, który można by uznać bezdyskusyjnie za ten start RPG-ów w Polsce, czy jednak nie?
Że tak, jeszcze a propos tego światowego, to nie jest tak prosto powiedzieć, że im bardziej schodzili miłośnicy bitewniaków do tych pojedynczych figurek i nadawali nam im jakąś osobowość, że to jest ten moment, bo tak naprawdę musiało się spleść wiele, wiele dziwnych okoliczności, rozwój fandomu fantastycznego, przybycie Władcy Pierścieni do Stanów, tak szeroko pojętego, tańszego wydania, play-by-mail, miłośnicy dyplomacji, larpy, planszówki strategiczne, to się wszystko splotło w takim niezwykłym węźle, z którego wypłynęły gry fabularne, jakie je teraz nazywamy, czy RPG, ale to nie jest takie oczywiste, że to tylko gry bitewne, między innymi o tym jest ta książka. A jeśli chodzi o Polskę, to ja bym wskazał takie trzy punkty. Punkt pierwszy, pojawiają się opisy Wrazem, napisane przez Jacka Ciesielskiego i on tak szerszej publiczności przedstawia w ogóle, że istnieje taki typ rozgrywki, i że on jest troszeczkę inny. Ciesielski też między innymi przygotowywał jakiś swój rodzaj RPGa systemu, który no, z różnych przyczyn zaginął. To jest taki pierwszy punkt. I z tego wynikły różne rzeczy. Po pierwsze, my na przykład na moim podwórku w oparciu o Labirynt Śmierci i te artykuły zaczęliśmy tworzyć coś w rodzaju RPGów. I z tego co wiem, nie tylko my, bo ja poznałem z 3 czy 4 osoby, które w podobny sposób rozwijały tą ideę. Z drugiej strony szczęśliwie pojawili się ludzie, którzy sobie sprowadzili RPG z zagranicy. No i oni korzystając z podręczników, głównie to było AD&D, no bo to był najpopularniejszy wówczas system, głównie w oparciu o D&D tworzyli jakieś swoje sesje i one często istniały w różnych klubach fantastycznych i były kluby, które rozwijały w oparciu o te oryginalne wersje. Nawet się pojawiły jakieś tłumaczenia na dyskietkach czy wydruki. Na początku lat 90. było to intensywniejsze. No i trzeci taki punkt to jest przybliżenie tego szerszej publiczności, czyli nie fani fanom, tylko pojawiają się jakieś informacje bezpośrednio w czasopismach. I z jednej strony jest to Feniks lata 90. Andrzej Sapkowski, który opisuje swój system, który później się przerodził w oko Irhedesa. No a z drugiej strony 93. rok, czyli pojawienie się oczywiście czasopisma Magia i Miecz, czyli wtedy szerszej publiczności pokazanie, hej, słuchajcie, są takie gry. Więc my żeśmy niejako przekroczyli dosyć szybko ten etap budowania czy rozwijania RPG-ów z gier bitewnych czy strategicznych, bo po prostu nagle dostaliśmy prawie że gotową ideę. Przynajmniej ja to tak widzę. Może w procesie researchu, który teraz toczy się cały czas, odkryję jakieś dodatkowe ciekawostki, o których po prostu nie wiedziałem.
Czyli ten pierwszy taki system, można powiedzieć, że to jednak te Dungeons and Dragons, tak, które się pojawiło z zagranicy, a nie... No bo tutaj różne wersje po prostu można usłyszeć od różnych osób, stąd tak dopytuję, bo to też...
No bo to jest bardzo ciekawe, bo my mamy tą historię, nie mamy jej spisanej. To są wszystko informacje, jak ja je nazywam, oralne i ja staram się je zebrać, rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy istnieli w fandomie, którzy grali. Trafiam do kolejnych osób, które może wcześniej w coś takiego grały, bo ja jestem w takiej, rzekłbym, fali 1.5 osób, które, czy tam generacji 1.5, tą pierwszą generację to bym nazwał ci ludzie, którzy pojawili się z tymi grami, zaczęli o nich mówić, czyli właśnie Ciesielski, Marek Pęczko pisał w Sferze na ten temat, oczywiście Jacek Rodek i tak dalej. No i oni mieli te oryginalne podręczniki, po prostu nimi zarażali kolejne obszary grania. Natomiast no nie wiem, czy to było, znaczy wydaje mi się, że to było AD&D, chociaż w wielu wypadkach jest to oczywiście problematyczne, bo AD&D albo D&D to wiadomo, że bardzo duży jest obszar podręczników. To jeszcze są czasy, kiedy jednocześnie istniało i AD&D, i Basic Dungeons and Dragons, i przeróżne wersje starter seta tego D&D-owskiego właśnie przygotowywanego w jednocześnie niemalże z AD&D, z pierwszą edycją i przez wiele lat istniejącego jako odrębny system. Zdarzały się takie sytuacje, że ktoś miał na przykład tylko monstra z D&D i tylko fragmenty playersa z AD&D. Na podstawie tego powstawała jakaś nowa wersja, nowy typ, nazwijmy to, gry. Było też dużo gier, które ludzie sami tworzyli w oparciu o, na przykład zagrali u kogoś, trochę zapamiętali tego systemu, a później zaczęli rozpisywać swój. tak w sumie troszeczkę powstały też Kryształy Czasu, które uznajemy za pierwszy polski system, czy pierwszy polski powstający realnie system w latach 80. Między innymi przez Artura Schindlera, głównie przez Artura Schindlera, ale to nie jest tak, że on był jedynym twórcą tego systemu u zarania jego dziejów. I on był takim trochę przerobieniem AD&D na to, co było wówczas wyobrażeniem o grach fabularnych, czyli bardzo silne uregułowienie, czyli bardzo dużo reguł na ten temat. Mam nadzieję, że uda się odnaleźć jakiś taki spójny początek, ale obawiam się, że ponieważ to tak pączkowało w wielu, wielu miejscach, część z tych ludzi, którzy grała w latach 80. odeszła od hobby, nie jest znana i ciężko będzie znaleźć i wskazać, kto mógł być takim pierwszym poruszycielem, o ile był w ogóle.
Czyli tak naprawdę większą część pracy nad książką to są rozmowy z osobami i tak naprawdę wyciąganie informacji od osób właśnie, które niekoniecznie są aktywne w fandomie, niekoniecznie do niego należą, niekoniecznie jeszcze w ogóle grają w RPG, tak?
Nie powiedziałbym, że to jest większa część, bo zbieranie materiałów do książki, może inaczej. Przez jakiś czas myślałem, że ta książka będzie się składała, jeśli chodzi o tą część polską, będzie się składała głównie z takiego materiału, nazwijmy to trochę odtwórczego, czyli w tym roku zdarzyło się coś takiego, tu był taki system, tak był recenzowany, ale później doszedłem do wniosku, że szczególnie te początki, to nie jest tak, że my mamy właśnie te jakieś zabytki piśmiennicze poza artykułami Wrazem i poza sferą, w zasadzie niewiele w jakichś tam pojedynczych fanzinach być może by się coś znalazło, ale nie mamy wielu informacji i jak to pogłębić, no jest tylko jeden sposób, pogadać z ludźmi, więc to jest jak gdyby część researchu będzie polegała na tym, że już tam umówionych mam, nie wiem, z 30-40 osób, z którymi chcę porozmawiać, niektóre są znane, Ignacy Trzewiczek na przykład, Jacek Ciesielski, to są osoby, które wiele osób kojarzy i one mi opowiedzą o tej stronie, nazwijmy to opowieści osób, które tworzyły rynek. Ale ja jestem też ciekaw i myślę, że to jest druga strona tego medalu, to jest jak gracze to odbierali, czyli jak oni zaczynali grać. I tutaj poszukuję kontaktów z każdym, kto w zasadzie wtedy zaczynał. Artefaktów, czyli nie wiem, kart postaci, podręczników, którzy sami ludzie robili, zdjęć przygotowywanych pod przygód, bo niektórzy zachowali jakieś swoje zeszyty z przygodami itd., itd. Więc to jest jak gdyby duża część researchu jest w założeniu pogadanie z ludźmi. Opowiedz mi coś, ja może z tego coś wykorzystam, może nie, bo czasem te wspomnienia są też sprzeczne i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nasza pamięć ma to do siebie, że niestety nie jest idealna. Więc początki są z jednej strony mega ciekawe. Wydaje mi się, że tam można wiele interesujących rzeczy wyciągnąć, ale też są takie bardzo płynne, no bo to są wspomnienia, to są jakieś zapiski pojedyncze. No przecież nikt wtedy, przepraszam, nie nikt, ale nie było wtedy komputerów za wielu i ludzie nie korzystali z nich. Nie mieliśmy komórek, na których można zrobić zdjęcie bardzo szybko i zachować, tylko tych zdjęć na przykład jest mało, no bo to wiadomo, klisza była kosztowna. Nie każdy miał taki aparat, który pozwalał szybko zrobić zdjęcie. Nawet jeżeli pomyśleć o tym, bo też się zastanawiam, to jest taki problem, że nie, jeszcze do końca nie wiem, gdzie można położyć ciężar tej opowieści całej o historii polskiego rynku RPG. No bo jeżeli się zastanowić na tym, ogromne znaczenie miały konwenty. Tam jestem z paroma osobami umówiony, żeby porozmawiać, jak to tam wyglądało. Nie wiem, Szydariada, Krakon, tym podobne duże eventy. Ale z drugiej strony nie chcę zrobić książki o konwentach. No bo nie taki jest temat tego, prawda? Więc też tutaj jakieś skróty będą musiały nastąpić, merytoryczne, że tak powiem. Skupić się tylko na tym, jakie znaczenie dany konwent miał w przypadku rozwoju RPG-ów. Są też takie tematy jak gra ciałem, nie wiem czy kojarzysz tę sytuację, bo ona jest trochę na marginesie. Zdarzyło się, że w Magii Mieczu pojawiło się opowiadanie Ani Brzezińskiej, które dostało nagrodę Zajdla. I to jest pierwszy raz w zasadzie w historii, kiedy chyba przez wiele lat jedyny, kiedy nie z tego nurtu stricte literackiego, jeśli chodzi o czasopisma, nagrodę najważniejszą polskiego fandomu dostało opowiadanie, które nie było wydrukowane w Fantastyce, w Feniksie czy jakimś tym podobnym ważnym literacko medium. No i bardzo się zdenerwował na to pan Maciek Parowski, ówczesny redaktor Fantastyki. Przepraszam, to już była nowa fantastyka. No i on napisał taki artykuł pod tytułem Gra ciałem, jak to niby tak po piłkarsku zasugerował, że to ta gra ciałem piłkarsko. Jest niefajne to, że zagłosowali fani tylko i wyłącznie RPGów, którzy przecież nie czytają. No i pytanie, jak bardzo, bo tutaj można oczywiście pogłębiać ten cały temat, że no, tak, gracze wcale nie jest tak, że nie czytają i nie czytali. Z drugiej strony, no to dwuznaczność gry ciałem. Z trzeciej strony, no i co z tego nawet? To jest nagroda fandomu, więc każdy, kto jest na konwencie, na Polkonie może zagłosować i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony jest to na marginesie tej całej opowieści, prawda? No bo to nie jest kluczowy element, jak się rozwijały RPG w Polsce. Ale z drugiej strony jest to też ciekawe, jaka była perspektywa i takiej, nazwijmy to, starej gwardii fandomu względem RPGowców i jak się zmieniła na przestrzeni lat. Więc no jest ileś tych takich białych plam z takiej perspektywy rzeczy, których ja wiem, ale nie wiem, czy o nich pisać. Nie wiem, jak one będą ważne. Tutaj też duża część, być może uda się dużą część tych decyzji, jakby to głupio nie brzmiało, przenieść na osoby wspierające, bo my chcemy, żeby one miały dużą możliwość wskazania, co może być interesujące. Bo oczywiście ten szkielet, te główne informacje, to jest oczywiste, on jest w większości już spisany. Może przesadziłem z tym w większości. W dużej mierze już spisany i wiadomo, co tam mniej więcej się działo, w których latach. Ale im więcej będzie zainteresowania, tym więcej my możemy poświęcić i czasu, i wysiłków to, żeby pokazać całe, czy może większe spektrum rozwoju RPG-ów w Polsce.
No właśnie, kolejne moje pytanie właśnie też po części jest z tym związane, bo tak jak mówisz, każdy pamięta to troszkę inaczej, każdy wydarzenia interpretuje inaczej, a wtedy też informacje troszeczkę wolniej obiegały kraj. I taki mój przykład gdzieś tam, który gdzieś tam często się pojawia, właśnie jest dyskusja, co było pierwsze, Apalon czy Zły Cień Kruki Urojenia?
No będę to jeszcze analizował. Według mnie Zły Cień był wcześniej, nawet jeśli, bo ja ostatnio przeglądałem Magię i Miecz i mam wrażenie, że nawet reklamy się pojawiły wcześniej i fizycznie ja pamiętam, ale oczywiście moja pamięć jest jaka jest, ja fizycznie pamiętam, że pierwszy w rękach miałem Zły Cień. I jest takie 90% szansy, ale jestem też umówiony z twórcami jednego i drugiego systemu. Może uda się rozsądzić ich słowami po 30 latach, prawie że 30 latach, może będą bardziej skłonni do spojrzenia w przeszłość, no nie wiem, że uczciwiej, ale może mniej naginając ku sobie te pragnienie bycia pierwszym. Bo to czasem tak jest, że w tamtych latach, jak człowiek jest młody, to koniecznie chce być pierwszy w jakichś rzeczach, a później to z czasem ta potrzeba słabnie.
Mam nadzieję. I twoim zdaniem dużo jest takich rzeczy właśnie ciężkich do rozsądzenia, gdzie trzeba będzie de facto... Bo mam takie wrażenie, że w wielu przypadkach fakty to jedna rzecz, a opinie osób, które w tym uczestniczyły, często odbiegają zupełnie od rzeczywistości. Tutaj nie mówię już o wydaniu tych dwóch gier, ale wiele wydarzeń w fandomie mam wrażenie, że w zależności od tego, z jakiej strony się patrzy, można interpretować nie dość, że inaczej, to po pewnym czasie zdają się to być właściwie dwa różne zdarzenia, tak? Bo czasami z biegiem czasu nawet zmieniają się i osoby, które w nich uczestniczyły.
No to jest bardzo psychologiczne pytanie tak naprawdę, bo pamięć ludzka działa jak działa i niewiele możemy z tym zrobić. Fakty są często pisane przez zwycięzców, jak to się ładnie nazywa, naginane, interpretowane, reinterpretowane. Nawet trzymając się tych materiałów spisanych, czyli nie wiem, recenzji w Magii i Mieczu, czy w Talizmanie, czy w Złotym Smoku, czy w czymkolwiek innym w portalu i przeglądając te materiały już wydrukowane, dalej mamy jakąś nagiętą rzeczywistość przez autora danego materiału. W związku z czym czasem nie da się rozsądzić. Można pokazać różne strony tej samej monety i powiedzieć, jedni mówili tak, drudzy mówili tak. Mnie się tak naprawdę wydaje, że to było jeszcze zupełnie inaczej. Być może takie sytuacje się zdarzą. Też co do miesiąca czasem w tej chwili jest trudno ocenić, jak coś się ukazało w marcu, a coś w maju. To nie każdy będzie pamiętał, co było wcześniej. Co do roku są na szczęście wydrukowane numerki, daty w podręcznikach, w książkach, nawet tak patrząc z perspektywy czasu, Magia i Miecz, czasem Magia i Miecz miała numery, prawda, tam nie wiem, 5,93, ale ten numer ostatni w 93 to tak naprawdę wyszedł pod koniec grudnia 93 i w wielu miejscach pojawił się w 94. W większości tak naprawdę. No i pytanie, czy to jest numer z 93 roku, czy już z 94? Jak to tak naprawdę liczyć? W wielu wypadkach, jeżeli faktycznie da się wskazać jednoznacznie, że ten fakt ma potwierdzenie w większości dokumentów, no to super. Też pytanie, jak będzie to ważne. Bo ja szczerze powiedziawszy uważam, że nie do końca jest ważne, czy pierwszy był Afalon, czy pierwszy był Złoty Cień, przepraszam, Zły Cień. Ważniejsze jest to, jaki to miało wpływ na nasz rynek i jak sprawiło to, czy nie wiem, przyciągnęło więcej osób, mniej osób, sprawiło, że gracze się zniechęcili, jaki był odbiór tego. To wydaje się mi trochę ciekawsze niż wskazywanie, że to było 3 miesiące wcześniej, a tamto 2 miesiące później. Takie, nie jest to aż tak super ważne w większości wypadków. Czasem może być. Zgadzam się.
Czy są jakieś takie miejsca w internecie, nie wiem, stare fora, stare blogi, z których szczególnie na przykład zachęcałbyś komuś, kto chciałby zgłębić na własną rękę, pobawić się w takiego archeologa, pogrzebać coś, co nie wyszukasz w internecie za pomocą wyszukiwarki Google, ale możesz tam znaleźć wiele ciekawych informacji. Często przewijają się różne fora, tak, gdzie te dyskusje były prawdziwe, nie to co teraz na Facebooku, czy
No więc tak archeologicznie to wiem, że jest gdzieś tam PLRec gry RPG, cały czas jeszcze archiwum, to było dla młodszych czy słuchaczy, wypada zaznaczyć, że przed laty nie było grup na Facebooku i nie było takich rzeczy, tylko były wersje serwerowe dyskusji, to polegało na tym, że się albo dostawało maile, co tam się wydarzyło, albo się wchodziło na specjalny tekstowy tak naprawdę interfejs i oglądało się, jakie są dyskusje, na podobnej zasadzie, że były wątki, tam ktoś odpowiadał i tak dalej, i była taka właśnie grupa poświęcona RPG-om, na której się dużo różnych rzeczy działo, włącznie z, głównie mam tak z pamięci, głównie krytykowanie Magii i Miecza, ale oczywiście to jest to, co ja zapamiętałem. Tam było mnóstwo ciekawych informacji. Jestem umówiony z osobami, które dużo rzeczy robiły na IRC-u na przykład i one nie wiem, czy są zarchiwizowane, ale wydaje mi się, że tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy, bo to były a. początki internetu w Polsce, a b. też duża grupa tych nowych, wchodzących na rynek i RPG-owy, i internetowy ludzi było, pokrywała się po prostu. Byli ci sami ambitni, młodzi i zainteresowani światem ludzie. Więc tam dużo ciekawostek może być. Natomiast, no jeszcze oczywiście w czasach, kiedy, nie wiem, czy to jest dostępne, w czasach, kiedy pracowałem nad wydaniem D&D po polsku, czy trzeciej edycji 3,5, była taka grupa dyskusyjna dndrpg.pl, jeśli dobrze pamiętam, to już było bardziej rozwinięte, bo nie był interfejs tekstowy, tylko taki ładniejszy, graficzny, ale generalnie polegało to na tym samym, mam wrażenie, że to też jest gdzieś dostępne i tam jest mnóstwo ciekawych dyskusji na temat nazewnictwa, na przykład, jak używać jakiego nazewnictwa przy tłumaczeniach, co tłumaczyć, czego nie tłumaczyć i tak dalej. To jest pytanie, z którym wielokrotnie wraca wśród fanów. Dlaczego wy to coś tłumaczycie albo dlaczego nie tłumaczycie i z czego to wynika? I tu jest dosyć ciekawych rzeczy, bo nazewnictwo w polskich tłumaczeniach jest niespójne. Nawet jeżeli ten sam wydawca publikuje książki dotyczące na przykład Dragonlance'a, to tam postacie czasem są tłumaczone, imiona czasem nie są tłumaczone i musisz bardzo się postarać jako czytelnik, żeby się zorientować, że to jest Złota Luna, a nie Gold Moon na przykład. Albo odwrotnie.
Wiemy, gdzie szukać, wiemy, co warto popatrzeć, a są jakieś takie artefakty, nazwijmy to zapomniane, bo wiele się, przynajmniej na początku mojego RPGowania, jeszcze w gimnazjum, mówiło o podręcznikach, które miały wyjść, zostały zagubione, nie wyszły, typu, nie wiem, druga edycja Dzikich Pól, czy trzecia edycja Dzikich Pól.
Druga edycja Dzikich Pól wyszła.
Tak, mówię z perspektywy Trzecia nie wyszła. Edycja,
chyba nie wiem, czy w ogóle była w planach, ale to wyciągnę, bo jestem mówiony z Jackiem Komutą, dowiem się od niego, czy coś tam zostało. Z kryształów czasu
Bardziej chodzi mi o takie legendy, wiesz, bo w tych czasach, tak jak mówiłeś, ten przepływ informacji był jaki był i często powstawały różne właśnie legendy. Ja na przykład dostając pierwszą edycję Dzikich Pól, no od razu została mi sprzedana z informacją, że druga nigdy nie wyjdzie i nie ma szans, żeby brać to, co jest. Okazało się później, że ona już wyszła i była w sprzedaży, kiedy dostawałem pierwszą. Dlatego tak się pytam, czy są jakieś takie, wiesz...
Jest jeden z takich artefaktów, który ja osobiście posiadam, to są Kroniki Mutantów. To był taki system powiązany z Doom Trooperem. Znaczy w zasadzie Doom Trooper, czyli gra karciana, powstała w oparciu o świat Kronik Mutantów, który był wcześniej znany w Szwecji. No i stała się mniej lub bardziej światowym hitem i oni zrobili drugą edycję Kronik Mutantów. I te Kroniki Mutantów miały też druga edycja pokazać się po polsku. Była całość przetłumaczona przeze mnie osobiście, złożona, wlana w oryginalny layout, gdyż albowiem to była taka idea, że oni drukują jednocześnie wiele wersji językowych. To było odpowiednio tańsze, bo tam wiadomo, drukarnia tylko podmieniała czarną składkę czarną, czyli tę wersję tekstową, a obrazki i tak dalej wszystko zostawało. I papier taniej wychodził i tak dalej. No i cały ten podręcznik został złożony, naświetlony, bo wtedy to była taka technologia, że się nie wysyłało PDF-u, tylko takie folie naświetlone w naświetlarniach. To też było super upierdliwe i bardzo, bardzo kosztowne. No i finalnie ten podręcznik trafił tylko w postaci tak zwanego ozalidu, czyli takiego próbnego, dwukolorowego wydruku. I trafił... Ponieważ trafił do nas, do redakcji, ponieważ w ciągu ostatnich tygodni przed ogłoszeniem drukowania wydawca zmienił kilka składek. I część tych czarnych tekstów wylądowała na obrazkach, a część miejsc, gdzie miały być teksty, ma puste kawałki. Więc finalnie oni nie zdecydowali się słusznie drukować polskiej wersji Kronik Mutantów i mieliśmy się załapać na drugi dodruk. No oczywiście do drugiego dodruku nigdy nie doszło. My zostaliśmy z tym jedynym egzemplarzem i z ilomaś tam przedsprzedażowymi wydanymi przez fanów pieniędzy, którzy czekali z niecierpliwością. To dosyć drogi podręcznik w ogóle miał być, więc zostali bez podręcznika, my zostaliśmy bez podręcznika. Jest jeden fizyczny egzemplarz, który wisi na mojej półeczce i osobiście obiecałem go przekazać, jak już skończymy pracę nad tym, nad książką Kostki zostały rzucone, to osobiście go przekażę w ręce Sedziego, który jest redaktorem merytorycznym i też takim archiwistą takich rzeczy, więc jest to jakaś legenda, jest to jakiś artefakt z tamtych lat. Ja mam nadzieję na przykład, że może Artur Schindler, twórca Kryształów Czasu, zachował jakieś swoje notatki z tamtych lat, bo on miał takie dwa zeszyty, które pamiętam jak dziś, no bo to były pierwsze moje zderzenia z RPG-ami. Jeden był brązowy, drugi niebieski, w których były opisane jakieś potwory, zagadki. Miał też taki zeszyt z zasadami rozpisany długopisem ręcznie. Też bym z przyjemnością, jeżeli takie rzeczy się zdarzyły, z przyjemnością bym dobrał się do nich i fajnie by było je po prostu wrzucić do książki, bo to są świadectwa naszej historii, naszej fandomu, naszych miłośników RPG-ów. Tak zaczynaliśmy i tyle. O.
Powiedz mi, gdzie planujesz skończyć książkę o historii RPG-ów? Kiedy będzie ten ostatni, najnowszy wpis? Czy w ogóle jakoś tak myślałeś, jak zamknąć to w ramy czasowe? Czy ostatni wpis będzie na roku 2023? Czy może na planach na 2024? Czy zamknie się o wiele wcześniej?
Jeśli chodzi o świat, to idea jest taka, że kończymy formalnie, tak konkretnie kończymy na wydaniu piątej edycji D&D i później jest, nazwijmy to, zaplanowany aneks, gdzie piszemy, a potem ukazało się. I tutaj najważniejsze tytuły, które miały największe znaczenie dla rynku. Dlaczego D&D? No bo to jest wciąż, i myślę, że już się to nie zmieni, najważniejszy system po prostu. Myślę, że 80-90% graczy i ludzi kojarzących RPG kojarzy głównie D&D. Czy to jest dobre, czy złe, to jest już drugorzędna sprawa, ale tego się trzymamy. I później będzie aneks z informacjami właśnie, co się ważnego wydarzyło, ale już nie tak dokładnie. Zresztą, jak to zwykle z taką historią bywa, następuje taki moment, że świat bardzo przyspiesza. Jak spojrzymy na rozwój, nie wiem, komiksu, literatury, filmu, technologii komputerowych, gier komputerowych, gier konsolowych, następuje taki moment, w którym dzieje się tak dużo, że opisanie wszystkiego nie ma sensu, bo jest tego za dużo i nawet czytelnik po prostu polegnie pod tym. Więc dlatego gdzieś trzeba postawić jakąś taką kropkę. Od tego momentu trochę sobie odpuszczamy. Więc my pewnie takie bardzo, bardzo duże już konkretne szczegóły odpuścimy sobie wcześniej, bo nie da się każdego wydanego systemu na przestrzeni 50 lat opisać albo nawet tytuł podać, bo nie miałby to sensu. Byłoby nieciekawe, więc będziemy wskazywali na najważniejsze rzeczy, przełomowe tytuły albo rzeczy, które są zapomniane, a okazały się przełomowe, bo to też się zdarza. Jeśli chodzi o Polskę, my robimy podobny myk, gdzie milestone'em jest zbiórka na edycję Zewu Cthulhu, 1 000 000 zł, 7. edycja. I to jest też taki moment cenzusu, gdzie do wydania 7. edycji Zewu Cthulhu no było słabo z tymi RPGami. One gdzieś tam bąblowały się, było dużo rozwoju takiego, nazwijmy to, organicznego, czyli pojawiały się kolejne sesje na YouTubie, gracze coraz chętniej po to sięgali, ale jednak wydanie tego Zewu Cthulhu było kolejnym przełomowym wydarzeniem. No i później znowu będzie, a potem i tutaj trochę bardziej skrótowo. Dlaczego taka decyzja? No bo to są takie milestone'y, które są ewidentne, łatwe do wskazania. Dlatego też, że nie da się o wszystkim. Po prostu nie da się. No, trzeba się pogodzić z tym. I jest takie ładne powiedzenie, że research nigdy się nie kończy, ty musisz zakończyć research. Zawsze można znaleźć jeszcze jakąś książkę, jeszcze jakiś artykuł, jeszcze jakąś stronę internetową, na której znajdziesz 3 ciekawe fakty. One mogą być ciekawe tylko dla ciebie, mogą być ciekawe dla 500 osób, ale nie jesteś w stanie się zorientować, że to już jest koniec, że już więcej nie znajdziesz. Zresztą patrząc na książki historyczne jest tak samo. Nie na darmo powstają kolejne wersje historii, na przykład II wojny światowej, bo są jakieś nowe perspektywy, nowe fakty, a minęło dużo, dużo lat.
Z ostatniego roku, 2 lat, czy jest coś takiego, co warte byłoby wspomnienia jako takie wydarzenie przełomowe? Czy doszliśmy właśnie do tego momentu, gdzie już nie ma takich ekscytujących rzeczy, bo właściwie istnieje już kilka wydawnictw, podręczniki wychodzą systematycznie. Czy coś jeszcze takiego jest, co warto wzmiankować? Według ciebie.
Mówisz o Polsce czy o świecie?
W Polsce.
No, z ostatnich w sumie lat. No, ważne moim zdaniem jest to, że niestety D&D w Polsce nie istnieje. W wersji polskiej, polskojęzykowej. Jest to ważne, smutne, ważne wydarzenie, bo D&D na świecie jest kluczowe. W Polsce wydaje mi się, że się sprzedawało całkiem nieźle, tak jak patrząc na to, co się działo na rynku. I chyba 2 lata temu właśnie się wydarzyła smutna sytuacja. Ja wiem, że to nie jest wina wydawnictwa, bo to Rebel wydawał w Polsce, tylko to leży trochę po stronie, w zasadzie już nie wiadomo kogo, czy Wizards of the Coast, czy Hasbro, czy tam przedstawiciela na kolejne regiony, ale fakt jest faktem, że to nie istnieje. Ważne jest też to, wydaje mi się, w przestrzeni ostatnich lat, że pojawia się coraz więcej systemów po polsku, bardzo różnorodnych od, nie wiem, Blade Runner, Władca Pierścieni i tak dalej. I że są zbiórki, które przynoszą dosyć pozytywne efekty, jak na przykład Earthdawn. Przecież pierwsza zbiórka Earthdawna, którą robił jeszcze chyba fajny RPG / Kuźnia Gier, się nie udała. A teraz, proszę bardzo, bez większych problemów zostało zebrane. Ja się obawiam, że jesteśmy w przededniu kolejnego kolapsu, bo po prostu wychodzi coraz więcej systemów, a rynek wcale się dużo bardziej nie zwiększa. W sensie nie ma wiele więcej dochodzących nowych ludzi i gdzieś nastąpi ten moment, że nie będą chcieli wydać więcej pieniędzy. Niestety. Tak działa popyt i podaż. Ale generalnie niestety w moim jeszcze, powiedzmy sobie uczciwie, że nie, będę jeszcze analizował te wszystkie wydarzenia, które nastąpiły i będę patrzył, czy może się coś fajnego wydarzyło. Będę się podpytywał, bo to nie jest tak, że ja pozjadałem wszystkie rozumy i kojarzę wszystkie fakty i tak dalej. Może ktoś mi coś fajnego wskaże. Ale wydaje mi się, że mamy całą perspektywę i plejadę ważnych tytułów, które pojawiły się na polskim rynku i które powróciły po latach. Nie wiem, Vampir na przykład, wspomniany Earthdawn, oczywiście Zew Cthulhu. I mamy mnóstwo nowych tytułów, które pokazują tą kolejną falę, generację RPGów, więc jesteśmy, co jest ważne w Polsce, to to, że jesteśmy w tej chwili niemalże zgodni z tym, co się dzieje na świecie, że nie jesteśmy jakoś specjalnie zapóźnieni. No i jedyna ta różnica to jest to D&D. A D&D ma o tyle duże znaczenie, że na świecie mnóstwo ludzi, celebrytów, znanych reżyserów, pisarzy i tak dalej, odwołuje się do tego D&D jako rodzaj inspiracji, albo rodzaj, że są spadkobiercami grania w RPG, głównie jest wymieniane właśnie D&D, więc dlatego jest trochę smutne.
No właśnie, tak poruszyłeś Dungeons & Dragons, ale niedługo będzie wychodził system chyba najpopularniejszej grupy nagrywającej sesje na świecie, czyli Critical Role. Będą puszczali własny system, odpowiedź niejako na Dungeons & Dragons. I tak przewrotnie zapytam, wybiegając w przyszłość, skoro nie ma Dungeons & Dragons po polsku, czy taki system mógłby zająć jego miejsce?
No to już Pathfinder mógłby zająć miejsce, prawda? A jednak nie mamy go po polsku, więc... Nie, to jest trochę gdybanie. No ja nie jestem analitykiem rynku wydawniczego, który usiądzie i wyciągnie do Excela, powpisuje różne rzeczy i coś z niego wyniknie. Oczywiście mógłbym. Jest kwestia tego, ile kasy włożymy w reklamę na przykład.
Czy bardziej chodzi mi o to, wiesz, czy jak patrzysz na tą historię RPG, to mam wrażenie, przynajmniej może mylne, że właśnie tacy celebryci jak z Critical Role ludzie, tak właściwie cała grupa, ma bardzo duży wpływ na to, co jest kupowane, tak jak u nas Baniak Baniaka, tak? Oni troszeczkę pokazują te trendy, patrzcie, to teraz jest fajne. I czy właśnie odebranie takiej roli troszeczkę wydawnictwom, a przekazanie jej właśnie tym influencerom dużym, którzy się pojawiają, jest jakimś nowym zjawiskiem, czy dawniej znaczenie osób, twórców, bo mam wrażenie, że te 20 lat temu tymi znanymi osobami byli twórcy, a nie ludzie grający, dlatego tak się pytam, czy to jest jakiś trend, który się zmienia, gdzieś go widzisz, zauważasz te zmiany, czy to jest takie...
Odpowiem przewrotnie, tak i nie. Tak, bo to dotyczy wszystkiego, w sensie internetowi celebryci stali się głównymi trendseterami, jak głupio to by nie brzmiało, w każdym obszarze tak naprawdę. To nie dotyczy tylko RPG-ów. Nie na darmo są wydawane olbrzymie pieniądze marketingowe na to, żeby ktoś tam wrzucił na Instagramie coś. To jest dokładnie to samo mamy w RPG-ach, tylko na mniejszą skalę. Więc oczywiście internet i rozwój internetu, rozwój YouTube'a, wszystkie TikToki i tak dalej. To wpływa na sposób, w jaki przeciętny konsument postrzega jakieś rzeczy, ale z drugiej strony to też nie jest do końca nic nowego, bo nie wiem, czy kojarzysz historię gry Monopoly tak dogłębnie. Wymyśliła ją sobie pani Lizzie, która to pani wymyśliła sobie grę, która się nazywała Landlord's Game, i ona miała być o czymś zupełnie innym. W sensie gra miała dwie wersje. Jedna wersja była o tym, która pokazywała, że hej, słuchajcie, jeżeli wspólnymi siłami będziemy budowali gospodarkę, czy tam własność, będzie super, będzie lepiej, wspólnie wygramy. I druga wersja była taka, jak zostaniesz monopolistą, to wszyscy inni zbankrutują. I ta druga była po to, żeby pokazać, że monopol nie jest fajny. Ktoś pamięta w tej chwili o tej pierwszej wersji? Nie, nie pamięta, ponieważ gracze na przestrzeni lat i oni tam nieuczciwie tą grę Lizzie przerabiając i modyfikując i kradnąc wręcz jej pomysły, ale skupiając się na tej części Monopoly, sprawili, że ludzie woleli grać w wersję, która doprowadzała innych do bankructwa i rage quity i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że gracze woleli w to grać. Bardziej ich to interesowało. Więc to jest też taka, to nie jest nic nowego. No jeżeli gracze wolą w coś takiego grać, jeżeli... Kropka.
Zadam jeszcze pytanie, bo mówię, że będą dwie części, ta światowa i ta polska. Wiemy mniej więcej, gdzie jest to odcięcie przy tej wersji polskiej, tej części historycznej, nazwijmy to. A mam pytanie o ostatnią całą tą zamieszanie z licencją na Dungeons & Dragons, bo przy tym zamieszaniu bardzo mocno zostały wyciągane właśnie wątki historyczne tego, jak to miało być zrobione, jaki był zamysł. Czy coś więcej na ten temat będziemy mogli przeczytać w książce?
Mam nadzieję, bo tam jest dużo wątków, które trzeba spleść i wyciągnąć. Tam jest dużo sytuacji które są niejasne wciąż, pomimo że są opisane z różnych perspektyw, więc najpewniej będą właśnie przedstawione te różne perspektywy. Też trzeba pamiętać, że tam były przepływy copyrightowe, w sensie kto jest właścicielem, kto nie jest właścicielem. Nie wiem do końca, czy to można nazwać oszustwo, no ale już u samego zarania dziejów Jajax nie najlepiej potraktował Arnesona. Arneson, który nie miał pieniędzy, nie mógł z tym samym poziomem inwestycji wejść w tą nową firmę. Później Jajax został tak naprawdę niesympatycznie potraktowany i wysiudany z własnej firmy, którą założył. Został niefajnie potraktowany, jak tam chciał wydać swoją grę u kogoś innego i ten Dangerous Dimensions, to się nazywa w końcu Dangerous Journeys. Więc to jest taka historia, która się powtarza. I też podobnie było już, jak byliśmy przy tym Monopoly, to też było podobnie z Monopoly, bo tam akurat skończyło się na tym, że kolejny wydawca, jak się zorientował, że są copyrighty na te poprzednie, to on powykupywał. Nie? I dzięki temu te Monopoly w wszystkich wersjach znalazło się pod jednym dachem. Ale tutaj jest trudniej, bo nie ciężko było wtedy ograniczyć copyrightem mechanikę. Do tej pory jest to tak naprawdę ciężkie. Nie ma aż copyrightu na mechanikę. Tam już u samego zarania dziejów było, zresztą o tym ostatnio właśnie pisałem, więc to mam na świeżo. Przepraszam, napisałem, zbierałem informacje, że już u samego zarania dziejów w 74-75 roku pojawiło się mnóstwo, nazwijmy to, nielegalnych podręczników do D&D, co bardzo zdenerwowało Jajaxa i podobnych i ludzi w jego wydawnictwie, no bo oni w ten sposób trochę tracili pieniądze. Więc tam było wiele przepychanek z tym, co można drukować, czego nie można drukować, na jakiej zasadzie. One się ciągnęły przez całe lata. I trochę jest ich odbiciem to, że to, co się działo ostatnio, bo nie do końca wiadomo, kto jest czego właścicielem i czy może być właścicielem w sensie praw autorskich. Jest, o ile IP, czy nazwa Dungeons and Dragons, Forgotten Realms, tam jakiś Mordenkainen, coś tam, to są łatwe do wskazania. No ale jak potwór typu Cthulhu chyba nie jest ogarnięty IP, to nawet jakby był ogarnięty jakimś copyrightem, taki Cthulhu, to jak nazwę stwora z Dulu, albo napiszę Cthulhu, to czy ktoś od razu będzie miał jednoznaczne skojarzenia, nie będzie na to ograniczeń. Więc tam jest dużo wątków ciekawych, ale też mogą być z perspektywy jakiegoś tam końcowego odbiorcy, może nie do końca interesujące, bo to są takie prawnicze czasem wręcz informacje.
Powiedz mi jeszcze odnośnie samej zbiórki. Czy mniej więcej było tam wspomniane już, że wspierający będą mieli wpływ na format, na formę, na te treści, które się pojawią. Możesz powiedzieć w jaki sposób, czy jeszcze nie możemy tego zdradzać?
No nie chcę za wiele zdradzać, bo po pierwsze jeszcze to trochę jest work in progress, bo cały czas mamy do odpalenia zbiórki trochę czasu. Natomiast i się zastanawiamy, co, na jakiej zasadzie. Natomiast finalnie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że to jakieś drobne klocki, których na przykład jest na pewno, to akurat na 90% znajdzie się jako element progu do odblokowania finansowego, bo gry fabularne miały ogromny wpływ na gry elektroniczne. Na różne sposoby. Nie mówię tylko o tym, że pojawiło się dużo gier z D&D, czy z Warhammera, czy z czegoś takiego, ale wielu twórców gier komputerowych, konsolowych grało w RPG i na różne sposoby czerpało inspiracje. Na przykład nazwa Quake wynika z sesji graczy z twórców gry z id Software. Quake to taka znana gierka, a pojawienie się również demonów w Doomie, czy tam istot z piekła rodem w Doomie też miało znaczenie. Wynikało stamtąd, już pomijam, że się postaci, czy tam twórcy przenikali. Więc to jest taki klocek, który będzie do odblokowania. Cały rozdział można poświęcić po prostu o tym, jaki to był wpływ. Ale to nie jest kluczowe jak gdyby dla tematu historia gier fabularnych. Więc będzie kilka takich przykładów. Druga rzecz jest związana z tym, że są systemy, które mają istotny wkład w rozwój RPG-ów i nie ma wątpliwości, że trzeba ich opisać, jak gdyby, tak powiedzmy. Pomijając Dungeons and Dragons, na przykład Palladium, niespecjalnie popularne w Polsce, jest to system, który istnieje od wielu, wielu lat. Żeby było zabawniej, od wielu lat są wydawane podręczniki i one są cały czas ze sobą kompatybilne, nominalnie. nie ma następnych edycji. I jest ileś tych systemów, które istnieją, są ważne, ale niekoniecznie z perspektywy całego oglądu historii warte opisania. Ale jeżeli gracze wspierający stwierdzą, hej, ale koniecznie musicie opisać ten i ten system, to jest okazja do tego, żeby go opisać, bo z czubka głowy wiadomo, że Warhammera trzeba opisać, D&D trzeba opisać, ale czy, nie wiem, na przykład Amber to jest system godny opisany, czy nie? Świat Mroku, wiadomo, trzeba opisać, prawda? Ale czy Alternity trzeba opisać? Jeśli opisać, to dlaczego? Więc jest ileś tych pytań, na które chcemy, żeby nam gracze też, wspieracze, pomogli odpowiedzieć i wskazali, że tak powiem, kierunki. Można też się zastanowić, jak głęboko w jakieś obszary wchodzić, ale to już raczej się nie będziemy pytali, bo też można się zastanowić, jak bardzo na przykład fenomen LARPów opisywać z perspektywy tego, jak wpłyną na rozwój RPGów. A jest znaczący to wpływ.
Na koniec zadam pytanie, czy to jest książka, która według ciebie powinna pojawić się w Empiku? Czy to jest coś, co można by zachęcić nowe osoby do sięgnięcia po hobby? Czy to jest do szerokiego odbiorcy, czy jednak bardziej skierowane tylko i wyłącznie właśnie do osób związanych z RPG-ami?
Ja tak jak analizowałem, zanim w ogóle poszedłem z tym do kogokolwiek, z tym pomysłem, to analizowałem, kto mógłby to przeczytać. Z jednej strony oczywiście zainteresowani tematyką historii swojego hobby gracze. Z drugiej strony ludzie, którzy już nie grają, ale grali tam w latach 80-tych, 90-tych i dla nich to jest taki trochę powrót sentymentalny do przeszłości, a trochę taka, nie wiem, rodzaj encyklopedycznego przejścia historii. Z trzeciej strony to już też parę osób znajomych powiedziała, że to jest może być dobry podręcznik dla szkół wyższych, wiesz, średnich, bo coraz więcej jest to historii gier, ludologii i tak dalej, więc nie ma czegoś takiego. To był jeden z powodów, żeby warto było się za to zabrać. To może się pojawić w takich empikach i tak dalej. No byłoby super, jakby się pojawiło, jakby się okazało, że ludzie chcą takie rzeczy czytać i że jest na to popyt i pieniążki z tego płyną. Natomiast mam wątpliwości, czy to jest szeroki, czy to jest tytuł dla szerokiego odbiorcy. To nie jest książka, która w założeniu ma szansę trafić do przeciętnego odbiorcy, bo RPG, chyba że takim właśnie haczykiem będą gry elektroniczne, które są znacznie popularniejsze i wtedy ktoś, kto, kurde, gram w RPG, to sobie o nich poczytam i wtedy może faktycznie tych graczy takich stricte komputerowych, konsolowych będzie więcej. To nie jest jakiś tytuł, który moim zdaniem ma szansę trafić pod wszystkie strzechy. Choć byłoby miło, oczywiście.
Czy tak się pytam, bo książka Upadek Smoka, tak, o historii Dungeons and Dragons, jednak w tym szerokim, empikowym wachlarzu stacjonarnej oferty się pojawiła. Tam ona pojawiła się,
bo była wydana przez duże wydawnictwo i było to wydanie powiązane z premierą filmu. W związku z czym ktoś pomyślał, 2 plus 2 może da się na tym zarobić. I to z tego generalnie wynikało, myślę.
Rozumiem. Oddaję tobie ostatnie zdanie, żebyś mógł zachęcić do kliknięcia w zbiórkę, link w opisie i przekazuję tobie głos.
Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani, jak gry fabularne się zrodziły, jeżeli jesteście ciekawi, jak pojawił się w Polsce, jeżeli was interesuje, w jaki sposób kolejne etapy rozwoju następowały, no i przede wszystkim, jeżeli lubicie swoje hobby, to jest dla was okazja, żeby dowiedzieć się, jakie są jego początki, dokąd idziemy i skąd idziemy. A ja będę tylko bardzo szczęśliwy, im więcej osób tą książkę będzie miał na półce i oczywiście ją przeczyta.
Dziękuję tobie za rozmowę. Link do zbiórki oczywiście w opisie. Ja również zachęcam do spojrzenia na zbiórkę. Startuje niedługo, więc nic, tylko trzymać kciuki, żeby pojawiła się nie tylko na waszych półkach, ale i na półkach osób, których być może jeszcze nie znacie, a poznacie dzięki temu, że zaczną grać w RPG. Dziękuję tobie bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dzięki.